Kochani, dzisiaj będziemy rozważali, przeczytamy na początek parę fragmentów Słowa Bożego i będziemy rozważali pewne zagadnienia, które są bardzo ważne dla nas. Hebrajczyków, 5 rozdział od 11 do 14 i z 6 rozdziału pierwszych 10 wersetów. Hebrajczyków 5, 11, 14. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobra oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Kochani, jeszcze kilka takich pojedynczych wersetów musimy przeczytać, aby mieć pełny obraz tego, o czym chcemy mówić. Jana 16, 12 mówi, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. 1 Koryntian 3, 1, 3 i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jak do duchowych, lecz jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? 1 Koryntian 1, 10, 12. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni, aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania, albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, jak Efasowy, a ja Chrystusowy. 1 Koryntian 11, 18, 19. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Inaczej mówiąc, musicie się kłócić, żeby wyszło, kto ustępuje. I to jest niezwykle ważne, kochani. 1 Koryntian 14, 20 mówi, bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Rzymian 16, 19, albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim, dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre i czyści wobec zła. Efezjan 4, 12, 14, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Kolosan 1, 28. Jego to zwiastujemy, napominając, nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Filipian 1:9-10. Oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. 1 Piotra 2:2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I ostatni werset Hebrajczyków 13:9. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serca łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Ta cała treść pokazuje nam na pewne zagadnienia, do których musimy się przygotować, w których musimy chodzić, abyśmy Bogu naszemu się podobali. Mianowicie władze poznawcze musimy mieć wyćwiczone, abyśmy rozróżniali dobro od zła, zło od dobra. Abyśmy mieli to w naszym życiu niejako automatycznie działające, taki system, który w nas od razu się odzywa. Słyszysz, cokolwiek słyszysz, cokolwiek ktoś mówi, jakkolwiek ktoś by się nie zachowywał, to ty masz na tyle wyćwiczone swoje władze poznawcze, tak dobrze znasz Słowo Boże, tak dobrze jesteś prowadzony przez Bożego Ducha Świętego, że od razu wyłapujesz to, co jest nie w porządku. To znaczy na czasy ostateczne musimy się przygotować w szczególny sposób, bardzo szczególny sposób, właśnie z tymi władzami poznawczymi. Abyśmy mieli dobrze w naszym życiu poukładane wszystko i już z daleka słyszymy głos, widzimy cuda, widzimy znaki dziejące się i od razu na samym początku nie wpadamy w euforię, tylko idziemy prosto przed siebie w pełnym poznaniu woli Bożej. Abyśmy wiedzieli i potrafili rozróżnić, czy to jest od Boga, czy to nie jest od Boga, czy to wypływa z Ducha Świętego, czy z jakiegoś innego ducha. My wiemy, że są tylko dwa duchy, prawda? Duch Święty i Duch Nieczysty. I to musimy dobrze wiedzieć. Jeśli nie pochodzi to z Ducha Świętego, to na pewno pochodzi to z Ducha Nieczystego, z Ducha Ciemności. My, jak Słowo Boże mówi, musimy tak się przygotowywać w tym życiu naszym na tej ziemi, żebyśmy w pewien sposób od razu na samym początku byli przygotowani do tego, żeby nauczać. Wiecie, nie po to przychodzimy na nabożeństwa, aby słuchać. Niech nas nauczają, niech do nas mówią, my będziemy słuchać. My ewentualnie ocenimy, czy to jest w porządku, czy to nie jest w porządku, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Prawda, że tak jest w zborach? Że jest ktoś, czy jakaś mała grupka ludzi, która głosi, a wszyscy inni oceniają. I kiedy oceniają, to po prostu w jakiś konkretny sposób podchodzą do tego, co słyszą. Jak to łatwo jest tak usiąść, tak jak wyście pozycję w tej chwili zajęli, dogodne, usiąść i ocenić tego jednego, który stoi i mówi, prawda? My sobie siedzimy i posłuchamy, co on gada, nie? Będziemy słuchać, będziemy się wsłuchiwać, ewentualnie przyjmiemy to, albo tego nie przyjmiemy, albo nam się to podoba, albo nam się to nie podoba. Słowo Boże mówi, po to tu siedzimy, żeby innym przekazywać prawdę Bożą, żeby stać się nauczycielami. A więc jesteśmy w szkole, w której wyćwiczą nas, w której włożą nam do serca odpowiednie słowa, które teraz dalej mamy przekazywać. W Kolosan 3:16 czytamy Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. We wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Po to się uczymy, żeby to Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie, abyśmy innych mogli nauczać. W 1 Piotra 3:15 czytamy zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Czemu masz nadzieję? Czemu wierzysz? Dlaczego właśnie tak postępujesz, a nie inaczej? My nie możemy się od razu denerwować, bo ktoś nas pyta o coś tam z naszego życia. Czemu tak się zachowujesz, czemu tak? Słowo Boże mówi cierpliwie, musimy wytłumaczyć się z nadziei naszej. Musimy po prostu wytłumaczyć, a więc widzimy, że człowiek każdy nie jest tylko takim odpowiednim człowiekiem do zajmowania krzeseł. Dobrze jest, kochani, jeśli wszystkie krzesła w zborze są zajęte. Dzisiaj akurat wszystkie nie są zajęte, no ale wiemy, jaka jest pora roku. Wiemy, że niektórzy nie domagają na zdrowiu, ale o nich będziemy się modlić i będą nam towarzyszyły znaki i cuda, czyli uzdrowienia, podniesienia, wzmocnienia, prawda? No po to się tego wszystkiego uczymy, po to o tym mówimy, aby to zastosować w życiu. I tak samo, jeśli słuchasz na zgromadzeniu Słowo Boże, ono ma w tobie obficie mieszkać. Ma w tobie obficie mieszkać, musisz je składać. To nie tak, że jest wiatr i przez jedno ucho wlatuje i wiatr wydmuchuje przez drugie. Ale musisz po prostu to zachować w sobie, wewnątrz siebie. Słowo Boże mówi, że niektórzy ludzie odnotowani w Nowym Testamencie składali wszystko to, co Jezus Chrystus mówił, to, co apostołowie mówili, w sercach swoich, aby wyjąć to w odpowiednim momencie, kiedy jest to potrzebne. Jezus Chrystus był napełniony Słowem Bożym i diabeł był napełniony Słowem Bożym. Diabeł kusił go, cytując Słowo Boże, a Jezus Chrystus, ponieważ miał to Słowo w sobie, to mógł jasno i wyraźnie przeciwstawić się diabłu poprzez Słowo Boże. A więc zawsze musimy być gotowi do obrony. Zawsze gotowi do obrony. I 2 Tymoteusza 3,16 mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. W zasadzie oryginał podaje w usprawiedliwieniu. Abyśmy wiedzieli, że my sami z siebie sprawiedliwi nie jesteśmy, tylko jesteśmy usprawiedliwieni, czyli żyjemy sprawiedliwością Jezusa Chrystusa. On to sprawia w życiu naszym. Gdyby rzeczywiście Hebrajczycy, do których ten list był skierowany, przestrzegali prawd Ewangelii Chrystusowej, to dobrze by wiedzieli, że tą prawdę trzeba zaraz dalej przekazywać. Po prostu musieliby to wiedzieć, ale Słowo Boże mówi, że wcale w tym kierunku nie poszli. Żydzi otrzymali prawo, chlubili się tym, no i w zasadzie cieszyli się, że mogą nauczać i przekazywać to słowo zakonu dalej. Sami jednak do końca tego zakonu nie rozumieli, tak jak czytamy w Słowie Bożym, i w zasadzie Słowa Bożego nie odnosili do siebie. Zawsze jak cytowali słowo, to cytowali je do kogoś. Zawsze do kogoś. Nie miejmy charakteru Hebrajczyków, Żydów, żeby tak komuś przypinać zawsze Słowo Boże i nie odnosić go do siebie. O, widzisz? Dobrze, że jesteś dzisiaj na nabożeństwie. To przynajmniej posłyszysz to słowo, które jest do ciebie. Do mnie ono się nie odnosi oczywiście, ale do ciebie to się odnosi. I tak skierowujemy ludzi, do ludzi Słowo Boże, a nas to zupełnie pomija. To był charakter Hebrajczyków. Oni dokładnie tak postępowali. Oni dokładnie tak działali i wszystkim innym potrafili zacytować słowo, tylko nie do siebie. No to nie jest ten dobry, to nie jest ta dobra podstawa, bo dlatego, że pierwsze zasady nauki Bożej, czyli te wyrocznie, jak Słowo Boże dokładnie to określa, są zawarte w Starym Testamencie, jest ich naprawdę bardzo dużo i one położyły fundament pod Ewangelię. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, że zbudowane to wszystko jest na fundamencie apostołów i proroków, czyli i na tym, co apostołowie już na bieżąco brali od Ducha Świętego i prorocy, którzy w Starym Testamencie prorokowali w imieniu Bożym. Fundament tej Ewangelii został dany najpierw do rąk Żydów, najpierw do rąk Hebrajczyków. Rzymian 3,2 mówi przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Im, Żydom, zostały powierzone wyrocznie Boże. Wiemy dobrze, co się z tymi wyroczniami dalej stało, dlatego że dzięki temu, że oni odrzucili, to my mogliśmy przyjąć, prawda? I chwała Bogu, że nie mieliśmy tej naleciałości żydowskiej, żeby dopiero rozważać, czy to tam pasuje, czy nie pasuje. Byliśmy po prostu świeży. Tabula rasa, czysta tablica, zupełnie niezapełniona niczym i mogliśmy po prostu rozważać to na bardzo wolnym takim rozmyślaniu i to miało wpływ bardzo dokładnie na nasze życie. Te wszystkie podstawowe wytyczne, które Słowo Boże nam tutaj jasno jest wykładane, w zasadzie było przewodnikiem dla Żydów do Mesjasza. Ono miało objawić im Mesjasza, jak w Galacjan 3,24 jest napisane, zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. Przewodnik do Chrystusa, taki przewodnik, który skierowywał do Jezusa Chrystusa. Żydzi usłyszeli także tą Ewangelię zawartą w Nowym Testamencie, no tylko że niewiele z tego uczynili. I Słowo Boże i w Hebrajczyków, i w pierwszym liście Piotra o tym mówi, ale to są rzeczy, o których musimy wiedzieć. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, rozważaliśmy to, potrzebujecie jeszcze mleka. Co to oznacza? Nauczycielami nie mogli być, ale mleka potrzebowali. Poznanie Słowa Bożego wcale nie idzie w parze z takim posłuszeństwem i wcale nie pozwala człowiekowi na wzrost. My musimy wprowadzać w życie to, co słyszymy, musimy to przyjmować, wprowadzać w życie i wtedy dopiero zaczynamy wzrastać. Jeśli Słowo Boże do nas dociera i my po prostu je tylko słuchamy, ewentualnie oceniamy, osądzamy, to co należy zresztą robić z proroctwem, a nie ze słowem, które głosimy. Mamy tylko sprawdzać, czy ono z Pismem Świętym się zgadza i wbudowywać je w nasze życie, aby później dokładnie według tego słowa postępować. Żydzi, ponieważ odrzucili tą zbawczą naukę, która miała ich doprowadzić do Mesjasza i w zasadzie oni poprzez tę naukę wcale nie zbliżyli się do Mesjasza, niby byli tacy wierni i reagowali na to, co Jezus Chrystus mówił, dlatego że się nie zgadzali z czymś tam, ale oddalali się w sumie od Mesjasza. Nie przybliżali się do Niego, tylko się oddalali. Poganie przybliżali się do Mesjasza i to nawet już za czasów Jezusa Chrystusa, jak setnik, jak w domu Korneliusza. Poganie, Rzymianie przybliżali się, a Żydzi w zasadzie oddalali się, bo samych Rzymian zmusili do tego, żeby tego ich Mesjasza zabili. Prawda? Wiemy o tym dokładnie. Nie byli oni takimi duchowymi dziećmi Jezusa Chrystusa. Oni w zasadzie, to można by powiedzieć, byli dziecinni i nie posiadali żadnej umiejętności do tego, żeby nauczać, najpierw zrozumieć, a później nauczać Bożą prawdę. Nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości. Co to znaczy nie pojmować jeszcze nauki o sprawiedliwości? Otóż chodzi tu dokładnie o naukę mówiącą o sprawiedliwości Chrystusa, którą uzyskuje się dzięki wierze. Rzymian 3,22 mówi sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość przez wiarę dla tych, którzy wierzą. A więc, kochani, my musimy się nauczyć żyć w sprawiedliwości Bożej, ale poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa zdobywamy tą sprawiedliwość. Musisz być sprawiedliwy. Absolutnie, tu nie ma żadnej wątpliwości. Musisz być sprawiedliwy, ale nie w sposób taki, jak Żydzi to próbowali wprowadzić w życiu. My musimy być poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, a więc przez wiarę, to znaczy posłuszeństwo Jego woli. Wierzyć Bogu i miłować Go, to znaczy przestrzegać Jego przykazań. A one są wcale nie takie uciążliwe do naśladowania. W 2 Koryntian 5,21 jest napisane, on tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Zobaczmy, w Jezusie Chrystusie stajemy się sprawiedliwością Bożą. Człowiek staje się Bożą sprawiedliwością. Coś zupełnie niesamowitego, co się w nas dzieje, ale dojdziemy później do wspaniałych wniosków, które będą nam towarzyszyły, abyśmy bliżej Chrystusa stawali. Filipian 3,9 mówi, znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. My to musimy, to są podstawy, to są fundamenty, ale musimy je znać, żeby zobaczyć, do czego nas Bóg prowadzi. W jaki sposób mamy mu służyć? To w zasadzie jest równoznaczne z Ewangelią zbawienia. Ewangelia zbawienia. Nie z wiary, nie z wiary, a nie z uczynków. Pokarm stały jest dla dorosłych, jak czytaliśmy tutaj, dla ludzi dorosłych, czyli dojrzałych, doskonałych. Tak by w zasadzie należało przetłumaczyć to słowo, które tam jest użyte. Dlatego, że Hebrajczyków 6,1, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Tu jest użyte właśnie słowo doskonałość. Tu jest użyte słowo doskonałość, abyśmy w życiu naszym nauczyli się żyć w doskonały sposób na podstawie tego, że Bóg nam przynosi pomoc przez Ducha swojego Świętego. A więc w życiu swoim możesz wykonywać sprawiedliwe uczynki, ale nie ciała, tylko te, które będzie tworzyć w twoim życiu Duch Święty. Musimy tego nauczyć się w życiu naszym, dlatego że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy w doskonałości chodzili. W wielu miejscach w liście do Hebrajczyków jest użyte to słowo doskonały czy doskonałość. Ja nie będę tutaj ich wszystkich czytał, jest tu ich dość sporo. W 7 rozdziale 11, 19 i 28 werset, w 9 rozdziale 9 werset, w 10 rozdziale 1 werset, w 14 rozdziale i w 11 rozdziale 40 werset, 12, 23, no dużo jest tych fragmentów, które używają właśnie i udowadniają nam, że naprawdę musimy chodzić w doskonałości. My nie możemy tak sobie chodzić z dnia na dzień, tylko i chodzę na nabożeństwo, wychodzę z nabożeństwa, zwykły dzień prowadzę i wiecie, na nabożeństwo w zasadzie tylko przychodzimy po co? No pośpiewać trochę na chwałę Pana, pobyć po prostu wśród tych ludzi, których lubimy, z którymi chcemy razem przebywać i co dalej? No właśnie, co dalej? W jaki sposób mamy dochodzić do doskonałości w naśladowaniu Pana naszego i Jezusa Chrystusa? Dlatego osiągnięcie doskonałości osiągamy to poprzez wierzenie Jezusowi Chrystusowi, że On będzie wprowadzał w naszym życiu zmiany, które będą prowadzić nas do żywota wiecznego. Apostoł Paweł o dojrzałości w wierze wspominał na przykład w Kolosan 4,12, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. A więc masz być doskonały i trwać we wszystkim, co jest wolą Bożą. To są takie podstawowe rzeczy, to jest takie nauczanie, może nietypowe kaznodziejowanie, ale takie wykładanie tego, że pewne rzeczy muszą się stać w naszym życiu, że musimy ich przestrzegać w życiu naszym na każdy dzień. Jezus zaprosił niewierzących Żydów do wejścia, do doskonałości i zbawienia, które w zasadzie w życiu człowieka wchodziło poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. W Mateusza 19,21 jest powiedziany taki przykład, Jezus Chrystus daje dla pewnego człowieka i mówi do niego tak, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz i tam dalej znacie to słowo i pod koniec mówi, potem przyjdź i naśladuj mnie. Widzimy, co Słowo Boże mówi? Bardzo wyraźnie Słowo Boże mówi, że my nie możemy przywiązani być do ziemskich rzeczy, przywiązani być do tego po prostu, co lubimy, ale mamy być przywiązani do Jezusa Chrystusa. I to jest ten kierunek, w którym musimy zmierzać, abyśmy rzeczywiście naśladowali Jezusa Chrystusa żyjącego tu na ziemi. Abyśmy nie swoich rzeczy szukali na tym świecie, ale Bożych rzeczy szukali. Przy okazji, że te wszystkie rzeczy, które na tej ziemi są, zostaną nam dodane. Żebyśmy to wiedzieli. To jest dobro dodane, ja bym tak powiedział. Bo w zasadzie, jak szukasz najpierw Królestwa Bożego, to wszystkie inne rzeczy współdziałają ku dobremu. Prawda? Jeśli szukasz tego, co Boże, to Bóg znajdzie to, co jest Twoje. Bóg to dobrze znajdzie, dlatego że Bóg daje nam wszystko, co jest do pobożności potrzebne i do życia. Widzimy? Bóg zadba o to wszystko, ale my musimy rzeczywiście żyć wiarą i żyć w doskonałości Bożej. Apostoł Paweł napisał też, że ci ludzie, którzy w wierze chodzą, przychodzą do Chrystusa, stają się dojrzali i zdolni do otrzymywania Bożej mądrości. Stają się dojrzali. Jeśli przychodzimy do Chrystusa, zaczynamy być duchowo dojrzali. 1 Koryntian 2,6 mówi, my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, nie władców tego świata. Nie głosimy mądrości ludzkiej, tej ziemskiej, zwykłej, która wcale mądrością, jak Słowo Boże określa, nie jest. Słowo Boże mówi, że to jest głupota, bo on mędrców chwyta w ich przebiegłości, w ich chytrości. Bóg nie pozwala, aby ta mądrość stała się przewodnikiem naszym w tym świecie. Apostoł Paweł mówił o wierzących jako o ludziach dojrzałych. Nie mówił, że wierzący to są tacy właśnie, którzy mleka jeszcze potrzebują. Właśnie zwraca na to uwagę. Dlatego o tym mówimy, że potrzebują mleka, potrzebują jeszcze niestałego pokarmu, bo jeszcze tego dalej znieść nie mogą. Słowo Boże, tak jak czytaliśmy na samym początku, jest bardzo wyraźnie powiedziane, że my mam jeszcze wiele do powiedzenia, teraz znieść nie możecie. To Jezus Chrystus powiedział. A później apostoł Paweł to samo powtarza. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a teraz jeszcze nadal nie możecie. Widzimy? Stały pokarm. Co to takiego jest stały pokarm? Stały pokarm to jest coś takiego, jak Jezus Chrystus kiedyś głosił tym wszystkim ludziom, którzy za nim chodzili i powiedział coś takiego, taki stały pokarm im dał. I oni wszyscy odeszli od niego. Wszyscy odeszli od niego. A to był już stały pokarm. Troszeczkę stałego pokarmu. Kochani, my musimy zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy odżywiać się nie tylko takim delikatnym mleczkiem, kaszą manną. Niektórzy ludzie mówią, że oni nie są dziećmi, więc kaszy manny jeść nie będą. Między innymi ja do nich należę. Ja chcę stałego pokarmu. Ale czy w duchu? No właśnie. W ciele tak. Ale czy w duchu? Niektórzy ludzie na przykład lubią jeść surowe mięso. Dla takiego malutkiego dziecka daj surowe mięso. Co się stanie? Może umrze. Wiesz o tym? Dla malutkiego niemowlaczka daj grzyby. No nie każdy lubi grzyby, ale ja mówię do tych ludzi, którzy lubią grzyby. No ponieważ ty lubisz, no to daj to malutkiemu dziecku. I zdawałoby się, nie dajesz trujących grzybów jadalne, a ono dostaje strasznego zatrucia. Widzimy? Nie dlatego, że one są rzeczywiście to trujące, tylko dlatego, że to jest stały pokarm. A małe dzieci wymagają specjalnego pokarmu. Zgadzamy się? Dokładnie tak jest. I dlatego, kochani, my musimy już zacząć stałym pokarmem się karmić. Bóg będzie nam podawał wieści ze Słowa Bożego, które na samym początku mogłyby nas przetrącić. I dlatego niektóre rzeczy musimy podawać w odpowiedni sposób, bo władze poznawcze człowieka muszą być wyćwiczone. Muszą być wyćwiczone. Każdą osobę przedstawić musimy jako doskonałą w Chrystusie. I to jest Kolosan 1,28. Czytaliśmy ten fragment. Każdy człowiek musi stać się doskonały w Chrystusie Jezusie. A więc głębokie i trwałe prawdy o kapłaństwie Jezusa Chrystusa mogą zostać przekazane jedynie tym, którzy poznali najpierw Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wtedy te głębokie prawdy o Jego kapłaństwie mogą nam przynieść korzyść. Te słowa tutaj użyte to jakby mówią w takim sensie, są wypowiedziane jakby sportowiec przygotowuje się do występów, do zawodów. Konkretnie to nie ma tak, że zawodnik po prostu jest w pracy, gdzieś tam pracuje sobie w biurze czy fizycznie, gdzieś na budowie, no i jutro zawody, no to tylko wcześniej skończył pracę, wyspał się, na drugi dzień na zawody pojechał. Czy to tak jest? Chrześcijanin, jeśli ma funkcjonować jako chrześcijanin zdobywca, jako chrześcijanin zwycięzca, to musi co najpierw robić? Ćwiczyć. Ćwiczyć. Dokładnie Słowo Boże o tym mówi. W 1 Tymoteusza 4, 7-8 jest napisane: ćwicz się natomiast w pobożności. Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna. Ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi. No możesz najwyżej zacząć skakać, w tej chwili jeszcze 3 metry wzwyżnie skaczą, ale powiedzmy, no będziesz ćwiczyć, 3 metry zaczniesz skakać. No i co z tego? Ile lat to tak będzie? Masz 60-70 lat i nadal skaczesz 3 metry wzwyż. Czy to jest możliwe? To jest tylko na jakiś krótki okres twojego życia na ziemi. A co z wiecznością? Nauczysz się tak skakać, żeby do wieczności wskoczyć? No właśnie. Coś innego trzeba ćwiczyć, żeby wejść do wieczności. Właśnie coś innego. Bo to ćwiczysz i to niewielki pożytek przynosi. W rozważaniu tego, co jest naprawdę wartościowe, to niewielki pożytek przynosi. Ale ćwiczenie, które przynosi pożytek, to jest pobożność. Jak ćwiczysz pobożność, to będziesz coraz bardziej doskonały, będziesz coraz bardziej bliski Jezusa Chrystusa, będziesz coraz bardziej naśladowcą Chrystusa. Dlatego człowiek, który przyjął Jezusa Chrystusa, posiada duchową doskonałość. I w tej duchowej doskonałości, duchowej pobożności rozwija się. I Słowo Boże, tak jak czytaliśmy 2 Tymoteusza 3,16, całe pismo przez Boga jest natchnione. Prawda? Jest dobre do wszystkiego, aby wszystko w swoim życiu sprawdzać, wszystkiego doświadczać, żeby wszystko oceniać, żeby mieć ten właściwy obraz tego, co w życiu naszym jest powiedziane w Słowie Bożym, że ma się znajdować. Szósty rozdział, pierwszy werset mówi: dlatego pominąwszy początki nauki. Kiedy mówimy o pomijaniu nauki o Chrystusie, pominąwszy początki nauki o Chrystusie, to wcale nie oznacza, że gardzimy tym początkami nauki, lekceważymy nimi. To wcale to nie oznacza. To powinno znaczyć, że to wszystko już w życiu naszym zostało wprowadzone, już to przeżyliśmy, już to sprawdziliśmy, już to wprowadziliśmy w życiu naszym, a teraz mamy się zwrócić do innych rzeczy. Czyli ten początek nauki o Chrystusie powinien być taką jakby bramą dla nas, która się otwiera, abyśmy weszli do głębszego poznawania Bożej nauki. Podstawy nauki o Chrystusie. Te podstawy nauki to są wyrocznie Boga. Bóg wypowiada pewne bardzo konkretne rzeczy, które chce, aby się znalazły w naszym życiu. W 5.12, jak czytaliśmy, odnosiły się te nauki do tego, że Słowo Boże wraca do Starego Testamentu, żeby nam pokazać, że pewne rzeczy są stabilne, są ważne i przez nie musimy przejść. To nie jest tak, że Stary Testament już przeminął. Stary Testament przeminął i do niego już nie wracamy, bo to już jest wszystko przestarzałe. Kochani, to nie jest tak, że Słowo Boże już jest nieaktualne, bo mamy Nowy Testament. Nowy Testament w zasadzie jest w pełni oparty na Starym Testamencie i w żadnym przypadku, w żadnym miejscu nie ma sprzeczności pomiędzy Nowym a Starym Testamentem. Jeżeli mówimy tak, że kiedyś za grzech się kamienowało, a teraz spróbuj ukamienować kogoś, to co się stanie? No pójdziesz do więzienia, prawda? Czyli to nie oznacza, że my tak mamy postępować dokładnie jak tam powiedziane, ale jednocześnie w duchu rzecz się dzieje taka sama. Dokładnie to samo się dzieje. Kamienowanie to jest wyłączenie, odrzucenie, oddzielenie się od zła. Czyli uświęcenie, pójście w świętość, to znaczy oddzielenie się od rzeczy grzesznych, od rzeczy nieczystych. Nie chcemy w tym chodzić. To oddzielenie, odrzucenie to jest po prostu kamienowanie starotestamentowe. Ale my to nadal czynimy. Po prostu nadal tak czynimy, bo musimy po prostu wypełniać Bożą prawdę. Dlatego też opiera się to wszystko na Starym Testamencie. Stary Testament. I on przygotowywał ludzi do tego, żeby przyjąć Mesjasza. Stary Testament nas przygotował do tego, żebyśmy przyjęli Jezusa Chrystusa. To wszystko tam zostało zawarte. Przecież ewangelistą Starego Testamentu jest Izajasz, prorok, prawda? Żebyśmy to dobrze pamiętali, bo tak w sumie dokładnie jest. A więc to były początki nauki o Chrystusie. Te początki nauk. I teraz na kilka rzeczy drobnych chciałem zwrócić naszą uwagę, bo jest tu użyte kilka takich sformułowań, które może nie dla wszystkich są jasne i wyraźne. Podstawy nauki o Chrystusie. Odwrócenie się od martwych uczynków na początku jest powiedziane. I to starotestamentowa forma odwrócenia się od tych martwych uczynków to jest opamiętanie, to odwrócenie się od złych uczynków, które prowadzą do śmierci oraz zwrócenie się do Boga. W Ezechiela 18:4, to w Starym Testamencie, oto wszyscy ludzie są moi. Zarówno ojciec, jak i syn są moi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Widzimy? Rzymian 6:23 mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Widzimy, jak jesteśmy ze Starego Testamentu wprowadzeni do nowego przymierza, do nowego działania, do nowej formy działania Jezusa Chrystusa. I dlatego zwróćmy na to uwagę, bo te rzeczy są bardzo ważne i one robią nam fundament pod to, żebyśmy bardziej wzrośli na chwałę naszego Pana. Żydzi często zwracali się do Boga, bardzo często się zwracali, ale bardzo płytko i powierzchownie. Dosłownie powierzchniowo przestrzegali, starali się przestrzegać literę prawa i to niby miało świadczyć o ich nawróceniu. Ich wewnętrzny człowiek natomiast był martwy, zupełnie martwy. W Rzymian 2:28 czytamy, albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim zewnętrznie i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Opamiętanie takie opamiętanie nie było żadnym opamiętaniem, które czynili Żydzi. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Ale to jest opamiętanie, które prowadzi do zbawienia. To jest dopiero prawdziwe opamiętanie. Opamiętanie przed Bogiem, jak w Dziejach Apostolskich 20-21 czytamy, opamiętanie przed Bogiem łączy się z wiarą w naszego Pana Jezusa. Tak dokładnie apostołowie powiedzieli do ludzi, którzy się nawracali. Opamiętanie łączy się z wiarą w naszego Pana Jezusa. Kochani, opiekuńcze dzieło Chrystusa zbawia od martwych uczynków. W Hebrajczyków 9:14 jest powiedziane: krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków. Wiara jedynie w Ojca, niektórzy preferują tą formę, wiara tylko i wyłącznie w Ojca, bez Syna Jego, Jezusa Chrystusa, jest niedopuszczalna. I w Dziejach Apostolskich 4:12 mówi tak: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię? Jezus. Nie Bóg Ojciec, tylko Jezus. A więc Bóg Ojciec jest bardzo ważnym elementem tego wybawienia, ale musi być też Jego Syn, również Bóg. Jak w Kolosan jest to bardzo wyraźnie powiedziane. Wiara jedynie w Boga Ojca bez uwzględnienia Jego Syna Jezusa Chrystusa po prostu niedopuszczalna według Słowa Bożego. Nauka o obmywaniach, żebyśmy to wiedzieli, bo te rzeczy są naprawdę bardzo ważne. Nauka o obmywaniach jest w starotestamentowym systemie lewickim według ksiąg mojżeszowych, to było zewnętrzne obmywanie, które miało oznaczać oczyszczenie serca. I jeden fragment tylko przeczytam, 3 Mojżeszowa, 16, rozdział 28, werset. Obmyję najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje, czyli szaty. Obmyję swoje ciało wodą w miejscu świętym i włożę własne szaty. Wypierzę swoje szaty i obmyję swoje ciało wodą, a potem wejdzie do obozu. Ten zaś, który je spala, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało wodą, po czym może wejść do obozu. Widzimy? Cały czas jest mowa o tym zewnętrznym. Szaty wypierze, ciało obmyje i wtedy dopiero może przystępować do działania. Ja nie mówię, że my mamy przystępować do działania bez umycia naszego ciała i brudnym, śmierdzącym przystępować do dzieła Bożego. To wcale nie o to chodzi, że ja mówię, że teraz to już jest nieważne, ale teraz najważniejsze jest to, żebyśmy byli oczyszczeni w duchu naszym. Żeby człowiek wierzący do służby dla Boga nie przystępował duchowo brudny, w grzechu, utytłany, w błocie i przystępuje do działania i do służby Pana. Nowe Przymierze, Nowy Testament był takim wołaniem o duchowe obmycie, które odnawiało duszę człowieka obmytego. Tytusa 3:5 mówi: zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. To wszystko musi się stawać. Wreszcie nauka o wkładaniu rąk. W Starym Testamencie człowiek, który składał ofiarę, musiał położyć na tej ofierze obydwie ręce. I miało to symbolizować, Właśnie zwróćmy na to uwagę. Stary Testament mówi tylko o symbolach. Nowy Testament mówi o konkretnym działaniu. Miało to symbolizować utożsamianie się z ofiarą, która miała zmazać jego grzech. Wkładanie dwóch rąk oznaczało, że utożsamiamy się z tą ofiarą. I tu jest powiedziane w 3 Mojżeszowej 16:21: i położy Aaron obie swoje ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nim wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli. Po prostu utożsamiają się z tym kozłem, który jest składany na ofiarę. Te słowa o wkładaniu rąk odnoszą się także do błogosławieństwa. A więc kapłani błogosławią, kapłańskie błogosławieństwo. Mateusza 19:13 mówi, wtedy mu przyniesiono dzieci, aby włożył na nie ręce i modlił się. Więc widzimy, że to jest ten symbol też błogosławieństwa, które Bóg przekazuje dla ludzi. Nauka wreszcie, ostatnie tutaj jest powiedziane, nauka o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie. Faryzeusze wierzyli, saduceusze nie wierzyli. I teraz zobaczmy, Słowo Boże w Dziejach Apostolskich 23:8 mówi tak. Saduceusze bowiem uczą, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha. Natomiast faryzeusze uznają jedno i drugie. I chociaż uznawali jedno i drugie, ale sami pozostawali nadal martwi. Chociaż wierzyli w zmartwychwstanie. Jak można wierzyć w zmartwychwstanie i dalej być martwym? To jest niewprowadzanie Słowa Bożego konkretnie w życie. I dlatego Mateusza 23:27 Jezus Chrystus powiedział tak, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Więc wierzyli. Wierzyli w sąd, wierzyli w zmartwychwstanie, ale chociaż wierzyli w sąd, to prosto szli na osądzenie. I Jezus Chrystus ten sąd wypowiadał nad nimi. Cały ten rozdział znany jest, możecie sobie go w domu przeczytać, ten 23 Mateusza, gdzie jest powiedziane, biada wam nauczeni w piśmie, biada wam uczeni w piśmie i tak dalej, i tak dalej. I wszystko zarzuca im, cały sąd wypowiada nad nimi. Dlatego też musimy zwrócić uwagę, że te wszystkie nauki, które w pierwszym i drugim wersecie są tutaj w Hebrajczyku w 6 rozdziale podkreślone, one są w zasadzie, jakby odnoszą się tak wyraźnie do służby faryzeuszów. Chociaż im się podobały nauki Jezusa Chrystusa i oni to potwierdzali, wszędzie tam, gdzie były te zatargi z saduceuszami, ale trzeba, aby w życiu każdego faryzeusza nastąpiło coś takiego, co nastąpiło w życiu apostoła Pawła. On był faryzeuszem. On był faryzeuszem i Słowo Boże bardzo wyraźnie o tym mówi. Filipian 3:5, ale on był tym, który przyjął usprawiedliwienie z wiary. Zrozumiał to, został oświecony przez Ducha Świętego i zrozumiał, że to są bardzo ważne rzeczy. Faryzeusze zabiegali o sprawiedliwość, ale wynikającą z uczynków człowieka. Nie myśleli o tym, że ona powinna wynikać z wiary. I dlatego w Rzymian 9:31 jest powiedziane Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. A w Rzymian 10:3 jest powiedziane nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. A więc te fragmenty wszystkie nam mówią o tym, że musimy te rzeczy przez nie przejść jak najszybciej i przejść do rzeczy wyższych i przejść do rzeczy konkretniejszych. A mianowicie, że my mamy rozwijać się na chwałę Bożą tak, jak się to Bogu podoba. My mamy wzrastać w Jezusie Chrystusie i robić rzeczy, które po prostu jakby dotychczas były niemożliwe do wykonania. My mamy być ludźmi żyjącymi w pełnej mocy, żeby w życiu naszym były konkretne efekty. My mamy żyć w taki sposób, aby życie nasze przynosiło konkretny wzrost. My mamy pójść do ludzi, to wszystko znać, dokładnie w tym żyć, przez to przejść, mieć fundamenty założone, poskładane mieć słowo w swoich sercach i żeby wychodzić do ludzi i przynosić im rozwiązania w konkretnych sprawach. Jeżeli widzisz człowieka, który nie może rozwiązać w swoich życiu jakichś naprawdę poważnych rzeczy, to nie może być tak, że ty cały czas przy nim jesteś i on dalej swoje problemy ma. Rok mija, dwa lata mijają, może trzy i więcej, a on dalej w swoich problemach i nie może mieć żadnego wyjścia z tego. To gdzie ty jesteś, ja się pytam. Gdzie ty jesteś? Ty czekasz, jakby ktoś inny to zrobił za ciebie. To ty masz zrobić. I już masz być nauczycielem, a nie uczniem, który ciągle bierze. Który ciągle bierze te podstawy. Podstawy nauki. Podstawy. Widzicie, wcale nie było to takie radosne słuchanie o tych podstawach, bo one są takie no proste takie, no zdawałoby się takie proste, ale mamy je wszystkie w swoim życiu? Mamy wszyscy te podstawy takie mocne, ugruntowane, takie konkretne. Czy możemy rzeczywiście powiedzieć, pomińmy to, a pójdźmy do rzeczy wyższych, a pójdźmy do rzeczy działania w duchu, w potężnej mocy Bożej, aby Boże sprawy były rozwiązane. Kochani, my możemy teoretyzować, możemy tak jak faryzeusze, możemy tak jak sadyceusze, ale Słowo Boże nam mówi, że my mamy trwać w Słowie Bożym i to niezwykle głęboko. Kochani, możemy bardzo po ludzku podchodzić do różnych zagadnień biblijnych, ale chodzi o to, żebyśmy podeszli bardzo głęboko. Słowo Boże nam mówi, i tu chciałbym właśnie na to w tej chwili zwrócić naszą uwagę, abyśmy przeczytali to, Jana, 10 rozdział, 33 werset, kilka poniżej. I tu jest powiedziane tak, odpowiedzieli mu Żydzi, Jezusowi Chrystusowi mówiąc, nie kamienujemy ciebie za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Odpowiedział im Jezus, czy w zakonie waszym nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie uczynkom. Abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. I Psalm 82, 6, 7 i 8 werset, to jest to miejsce, na które powołuje się tutaj Jezus. I tu jest powiedziane tak, rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Powstań Boże, osądź ziemię. Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Pewne rzeczy musimy zacząć taki duchowy sposób rozumieć. My możemy tak bardzo prosto podejść, jak kiedyś faryzeusze do Słowa Bożego podchodzili. No bo tak powiedział. On powiedział, że rozwalcie tą świątynię, a ja tą świątynię w 3 dni odbuduję. No przecież jakiś nienormalny. No jak można w 3 dni odbudować? Przecież naród izraelski tyle lat ją budował. Słowo Boże mówi, jesteście bogami. A ja powiem tak. W zasadzie było powiedziane w piątek coś takiego, że pastor powiedział, że jest Bogiem. Nie powiedziałem tak. Powiem zupełnie szczerze. Nie powiedziałem, nigdy nie powiedziałem czegoś takiego. Powiedziałem, bogami jesteście. Ale wiecie co? Jezus Chrystus powiedział o tym, który ma przyjść na ten świat i tutaj zamieszanie robić, oto nadchodzi władca świata, Bóg, władca świata. Lecz ja, Jezus Chrystus powiedział, z Nim nie mam nic wspólnego. I w innym miejscu apostoł Paweł powiedział, Bóg świata tego zaślepił oczy niewierzących, aby patrząc nie widzieli i tak dalej, znacie to słowo, prawda? A więc zobaczmy, my musimy pewne rzeczy wyłaniać bardzo wyraźnie ze Słowa Bożego, wiedząc, do czego się to odnosi. Jeżeli podejdziemy do tego literalnie, to tu jest powiedziane tak. Nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże. Doszło was Słowo Boże? No to jesteście bogami. Czy to o takie wnioski chodzi w życiu naszym? Oczywiście, że nie. Bo Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że Jezus Chrystus był Synem Bożym i mieszkał tam w niebie razem z Ojcem swoim. Był Synem Bożym? Amen? A kiedy zszedł na ziemię, żeby dokonać zbawienia, był Synem Bożym? Nie, no człowiekiem był. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jeżeli w jakimkolwiek momencie powiadamy, że Jezus Chrystus nie był Synem Bożym w jakimś momencie, to jest to duch Antychrysta, który to mówi. A więc zwróćmy uwagę, że mamy być ludźmi, którzy w odpowiedni sposób pojmują Słowo Boże. To, że Słowo Boże nam mówi, do nas mówi, o nas mówi, że jesteśmy bogami, to nie znaczy, że ja jestem takim samym Bogiem jak Bóg Ojciec. To nie znaczy, że ja jestem takim samym Bogiem jak Jezus Chrystus. Wiecie, na jakiej podstawie stajemy się synami Bożymi? Na takiej podstawie, że zostaliśmy usynowieni. Usynowieni. Bóg uczynił, że staliśmy się Jego synami. Ale wiecie, nad czym mamy panować i w czym mamy się okazać tymi władcami? Na samym początku Bóg powiedział do pierwszego człowieka, którego stworzył. Ziemię ci oddaję, a ty masz? Masz panować. I to jest to, co Bóg polecił nam jako działanie zlecone. Masz do wykonania dzieło. A my bardzo często zaczynamy myśleć o godnościach. Wiecie, bardzo często ta pomyłka jest czyniona, wiecie, w jakiej sytuacji? Ja chcę być pastorem, ja chcę być pastorem, ja chcę być pastorem. Ja powiem, dobra, bierzesz całą odpowiedzialność? Myślimy tylko o tym, żeby nie zwracali się do nas, ty Piotrek, tylko żeby przychodzili do nas i mówili, pastorze, jak to brzmi? Boże! No prawda? Jak to ładnie brzmi? Ale panować, królować z Chrystusem, rządzić z Chrystusem, to na pewno nie tu na ziemi i nie do tego czasu, zanim Jezus Chrystus przyjdzie, aby nas zabrać. Dopiero kiedyś tam. Ale jak wejdziemy do Królestwa Bożego, to dopiero zrozumiemy, na czym polega nasza boskość. Dopiero zrozumiemy, co to znaczy być poddany temu jedynemu Bogu, któremu nikt nigdy nie dorówna. Rozumiemy? I dlatego te wszystkie rzeczy, które tutaj czytaliśmy, one nam mówią o podstawach naszego życia duchowego, ale nie mówią o całej tej pracy, którą musisz włożyć, żeby stać się tą wartościową jednostką przed Bogiem. Musisz sobie poradzić w życiu z konkretnymi problemami. Są na tej ziemi problemy, które rozwiązuje się tylko przez walkę w modlitwie, przez wojnę, przez bitwę modlitewną. Walczysz, bijesz się w modlitwie? No właśnie. Pewien człowiek powiedział, to dawno temu było, pokaż mi podłogę przy twoim łóżku, a powiem ci, ile czasu się modli. Bo wiecie, ten człowiek to się tak modlił, że przy swoim łóżku miał doły, potężne doły w podłodze drewnianej. Powiesz, a dzisiaj inne materiały są, to tam można to wszystko inaczej. No tak, owszem. Tylko to, ile godzin spędzasz, ile czasu spędzasz na społeczności z Bogiem, to jest odciśnięte nie na twojej podłodze, tylko na twoim duchu. Ile czasu spędzasz z Bogiem, to jest odciśnięte na twoim życiu. To emanuje z ciebie. Jeśli masz te podstawy, o których mówiliśmy, o wkładaniu rąk, o tych wszystkich rzeczach, o obmywaniach i o zmartwychwstaniu i sądzie, wszystko to omawialiśmy. Takie nudnawe to trochę, jak się to tak omawia, prawda? Bo my chcemy zawsze w mocy, chcemy zawsze tak, wiecie, żeby to tak Duch Święty przewiewał to wszystko. Duch Święty będzie przewiewał. Ale źródłem tego przewiewania jest sam Duch Święty, a kanałem, przez który Duch Święty chce działać, to nie jestem tylko ja, ale każdy z was. Gdziekolwiek jest problem, Bóg posyła swojego człowieka. Wszędzie, gdzie jest problem, posyła swojego człowieka. A ty co robisz? Wycofujesz się? Bo nie mam mocy, bo nie mam zdolności, bo nie wiem, co mam robić. Nie wiesz, co masz robić? W kabarecie by ci powiedzieli, co masz robić, jak nie wiesz, co masz robić. Ale ja nie jestem w kabarecie. Powiem, Duch Święty ci powie, co masz robić. Trzeba rozwiązać pewne rzeczy. I leżą one nam na sercu. Dlaczego jeszcze są nierozwiązane? Ja się was pytam, dlaczego jeszcze są nierozwiązane? Bo co? Bo powiecie, że to pastor nie rozwiązał? Kochani, musimy się nauczyć rozwiązywać. Czy dalej chcemy być uczniami, czy już mamy być nauczycielami? Czy dalej czekamy, że ktoś udzieli mocy, czy może już sami chcemy być w tej mocy i zacząć działać w tej mocy? Ile czasu będziesz brać i czerpać, brać i czerpać? Nic nie dając w zamian. Jest pewien czas, który jest przeznaczony na to, żeby tylko brać, czerpać. Co się wymaga od takiego niemowlaka, któremu dajesz jeść, przewijasz go, wszystko dbać? Co ono ma ci zrobić? Jaką pracę ma ci w domu wykonać? Żadną. I jest taki czas w twoim życiu, w którym Bóg karmi ciebie, opiekuje się tobą i w pewnym momencie Bóg zaczyna zabierać swoją opiekę, zaczyna zabierać takie łatwe rozwiązanie, że tylko się pomodliłeś, od razu rozwiązanie przyszło, a ty wtedy zaczynasz, o Boże, jak mogłeś, po prostu nie pomagasz mi, nie słyszysz mnie wcale. I zaczynamy narzekać na Boga, że rzeczy się nie dzieją. Bóg mówi, no ja czekam teraz, że to ty nie będziesz ciągle brać, że zaczniesz dawać. To jak było dobrze, to mieliśmy chwalić Boga. Job tak powiedział. A teraz jak źle, to mamy co? Przeklinać Boga? Właśnie są tacy ludzie. Dużo takich jest. Nie zdają egzaminu. Są w szkole, są w szkole, są w szkole i później przychodzi egzamin, nie zdają. A ty masz być tym człowiekiem, który zdaje egzamin. Wziąłeś moc? I cisza. Przychodzisz do zboru, gdzie udzielana jest moc, Duch Święty działa. Wziąłeś moc? No dawaj innym teraz. Działaj w tej mocy. Jak wziąłeś, ja słyszałem, jak Bóg mówił. Bierz moc, bierz moc, bierz moc. I zstępuje na ciebie moc. I co? Wstąpiła. Gdzieś tam. A musi stąpić na ciebie i muszą być efekty działania. Konkretne efekty działania. Widzisz ludzi z problemami? Czy starasz się jak najbardziej nie widzieć? Ja się staram, żeby nie widzieć, że tamci mają problemy. Naprawdę się staram. Staram się nie widzieć, że moi domownicy mają problemy. Staram się po prostu nie widzieć. No. A masz walczyć. Masz po prostu stawać przeciwko. Co zrobiłeś, że sprawa już jest rozwiązana? Ile działasz? Ile czasu działasz, żeby sprawa została rozwiązana? Rozwiązana już? No to chwała Bogu. Rób wszystko, żeby tylko widzieć Boże rozwiązanie. Rób wszystko. To znaczy nie proś diabła, żeby to rozwiązał, ale przyjdź do Boga. Umiemy. Fundamenty mamy. Pomijmy to już. Fundamenty już są. To nie jest tak z domem, że cały czas budujesz, budujesz i budujesz. Ktoś cię pyta, no ile wybudowałeś? No fundament już mam. A ile czasu budujesz? 20 lat. No fundament już mam, mocny fundament. A kiedy będzie dalej? No, muszę skończyć fundament. Oto jest właśnie mowa o tym w tym fragmencie. Pomińmy te podstawy. Idźmy dalej. Po prostu idźmy dalej. Niech Bóg rozwiązuje te problemy w swojej mocy. Niech nam daje prawdę swojego słowa. I wiedzmy o tym dobrze. Bóg rzeczywiście nas uczynił bogami. Ale my musimy się nauczyć, co to znaczy. Co to znaczy być całkowicie posłusznym aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też dopiero wtedy Bóg Ojciec wielce go wywyższy. Czy już wykonałeś Boże dzieło, że czekasz na wywyższenie? Dlatego pamiętajmy, że tego typu bogami, jaki jest Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty, nigdy nie będziemy. Nie jesteśmy, nigdy nie będziemy. Abyśmy na właściwej pozycji postawili to bogowanie na ziemi. Abyśmy wiedzieli, nad czym panujemy, nad czym rządzimy i w czym rozkazujemy i rzeczy się dzieją. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi, abyśmy mieli właściwe zrozumienie, a też według tego właściwego zrozumienia postępowali. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Amen.